Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszym tematem jest przyszłość Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy. Naszymi gośćmi są panowie europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy bardzo. I pan doktor Zbigniew Kuźmiuk.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
W pierwszej części naszych rozmów, także w telewizji Trwam, rozmawialiśmy o ewolucji, jaką przeszła Unia Europejska od swoich początków, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Mówiliśmy także o najważniejszych dylematach, przed którymi stoimy jako Polska, członek Unii Europejskiej od blisko 20 lat, a także zarysowaliśmy pewne alternatywy, rozwiązania, które możemy wprowadzić. W ramach pewnego podsumowania, syntezy, zebrania tych wszystkich wypowiedzi, które miały miejsce w pierwszej części, prosiłbym o przedstawienie tych najważniejszych kwestii, abyśmy mogli też wprowadzić słuchaczy, którzy dopiero teraz nas słuchają.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, babcia tej obecnej Unii Europejskiej, bo matką była EWG, Europejska Wspólnota Gospodarcza, powstawała po II wojnie jako odpowiedź na dwa totalitaryzmy, a więc komunizm sowiecki i niemiecki narodowy socjalizm. I uwaga, była przede wszystkim integracją gospodarczą, to znaczy w tej biednej, bardzo po wojnie Europie, przypomnę, że jeszcze blisko 10 lat po wojnie w niektórych krajach europejskich były kartki na żywność, tak jak potem w PRL-u. W tej biednej Europie potrzebna była współpraca gospodarcza i ta jednocząca się Europa to zapewniała. No tyle, że wyraźnie zakreślano jej ramy. To miała być gospodarka. A nie było mowy o kwestiach jakiejś integracji polityczno-ideologicznej. I to na tamten czas było dobre także dlatego, że dbali o to ojcowie tej jednoczącej się Europy, chrześcijanie, politycy odwołujący się do wartości chrześcijańskich, późniejsi kandydaci na ołtarze Kościoła katolickiego, Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, urodzony w Luksemburgu, i Alcide de Gasperi z też chadecji chrześcijańskiej demokracji włoskiej. Otóż chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że na tamte czasy była to też próba pewnego zahamowania marszu komunizmu, który w szeregu krajów w wyniku wyborów osiągał 1/3, nawet 2/5 głosów. Tak było we Francji czy we Włoszech. W Grecji było trwające 5 lat powstanie, gdzie komuniści chcieli siłą przejąć władzę. A więc na tamte czasy próba takiej integracji gospodarczej Europy była słuszna. To, co się dzieje teraz, to jest niestety daleko padło jabłko od jabłoni i ta integracja europejska obecnie jest wynaturzona w moim przekonaniu. Jest bardzo odległa od tego, co projektowano na początku. Na początku była to rzeczywiście Europa ojczyzn, Europa narodów, Europa szanująca swoje chrześcijańskie korzenie i tradycje. Dzisiaj niestety ta ewolucja poszła w bardzo złym kierunku i mam wrażenie, że trzeba bardzo walczyć, żeby poszczególne narody europejskie wymusiły na strukturach Unii Europejskiej zmianę, taką ewolucję w dobrą stronę do tego, co było do korzeni.
Rzeczywiście Unia Europejska w swoich początkach koncentrowała się przede wszystkim na sprawach gospodarczych i wtedy, mówiąc szczerze, najszybciej się rozwijała. Co więcej, ta druga wspólnota europejska, wspólnota gospodarcza zrzeszająca 6 krajów, cechowała się także tym, że te kraje były traktowane równo, mimo tego, że zaczynając od maleńkiego Luksemburga przez Belgię, Holandię, aż po Francję, Włochy i Niemcy. Te kraje były zróżnicowane, jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, ludność, obszar, to w tej wspólnocie, w tej drugiej wspólnocie były, wszystkie traktowały się jednakowo. Tak samo ważył głos malutkiego Luksemburga, jak i wielkich Niemiec. I ta zasada była przez wiele lat szanowana. Niestety to na przestrzeni tych wielu lat uległo bardzo poważnym zmianom. Mamy teraz do czynienia z dominacją głównie właśnie tego tandemu niemiecko-francuskiego. No co więcej, do tych spraw gospodarczych dołożono także sprawy polityczne. To może nie jest aż takie złe, ale przede wszystkim zmiany czy obszary ideologiczne, którymi w dużej mierze teraz zajmują się instytucje unijne i czego doświadczamy jako kraj funkcjonujący w Unii Europejskiej od kilkunastu lat. Sprawy te podstawowe dla mieszkańców Unii Europejskiej wydają się schodzić na plan dalszy, a Unia Europejska koncentruje się głównie na tych sprawach ideologicznych i w tej sytuacji bardzo wyraźnie traci w tej konkurencji międzynarodowej, co wynika już ze wszystkich statystyk. Tracimy już nie tylko ten dystans gospodarczy, nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale także do krajów Azji. No mówiąc prosto, Unia staje się takim organizmem coraz mniej niestety atrakcyjnym. Co więcej, te sprawy ideologiczne, a za taką także uważam w dużej części politykę klimatyczną, na tyle przysłoniły te sprawy gospodarcze i handlowe, że zaczynają dominować. I niestety, jeżeli w dalszym ciągu Unia szłaby w tym kierunku, to być może już nie będzie żadnych exitów. To raczej jest mało prawdopodobne, ale mówiąc szczerze, Unia może rozpadać się od środka i tych powodów, dla których miałoby się tak stać, jest coraz więcej. Pewnie będzie jeszcze czas, żeby porozmawiać o tej konferencji dotyczącej przyszłości Europy, tylko przypomnę, że właśnie w okresie COVID-u ta konferencja odbywała się w Strasburgu. Niby uczestnikami tej konferencji mieli być obywatele Unii Europejskiej, ale tak naprawdę skończyło się na debatach polityków. Co więcej, o wyraźnej przewadze tej części lewicowo-liberalnej i niestety konkluzje w związku z tym tej konferencji są dla przyszłości Unii bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo groźne.
Dziękuję bardzo. Warto może tutaj rozszerzyć perspektywę, bo my tak patrzymy ze środka, z Unii Europejskiej, ale chcemy może sobie powiedzieć o perspektywie Unii Europejskiej w kontekście stosunków międzynarodowych, w kontekście relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, z Turcją. Jak wygląda, bo tutaj powiedzieliśmy, że Unia Europejska słabnie, jest coraz mniej konkurencyjna. Może żyjemy cały czas w takim przekonaniu, że Europa jest siłą dominującą, ale tak niekoniecznie musi być. Jaka jest rola Unii Europejskiej, jak jest widziana Unia Europejska i jej stosunki z innymi potężnymi graczami na tej arenie międzynarodowej, jak Stany Zjednoczone i Turcja chociażby?
No jako historyk powiem, że tak naprawdę Europa zdominowała świat od podbojów kolonialnych aż do I wojny światowej. No a więc ponad 100 lat temu zaczęła się taka powalna pola dominacja USA, Stanów Zjednoczonych Ameryki, zarówno w wymiarze takim no, politycznym, jak i przede wszystkim gospodarczym. Natomiast jeszcze Unia próbowała walczyć, przyjęła podczas prezydencji portugalskiej w Unii Europejskiej jak każda prezydencja sześciomiesięczna, przyjęła taką bardzo ambitną strategię lizbońską, która zakładała, że w 2010 roku my jako Unia Europejska zrównamy się poziomem gospodarczym z Ameryką. No, gdy ja moim kolegom w 2004 roku w Parlamencie Europejskim mówiłem, no, śmiałem się z tego, mówiłem, że to niemożliwe, oni patrzyli na mnie tak jakbym, nie wiem, podważał jakieś dogmaty. No, okazało się, że myśmy nie tylko nie przegonili Ameryki, ale pogłębił się odstęp gospodarczy między nami a Ameryką, a także wyraźnie przegoniła nas Azja jako taka. No, gospodarka Chin, Indii, które stały się właśnie w tym roku najludniejszym państwem świata, wyprzedziły Chiny. Te kraje rozwijały się bardzo szybko, dynamicznie. No, są też te wschodnioazjatyckie tygrysy typu Korea, Tajlandia, Malezja. Europa stanęła w miejscu. Można powiedzieć, że jest tylko jeden kontynent, na którym powiększyliśmy przewagę w ostatnich 60 latach. To jest kontynent afrykański. Z kolei pewne takie prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które zostały przedstawione ostatnio, prognozy na 50 lat do przodu, aż po rok 2075, no pokazują, że Azja się będzie rozwijała bardzo dynamicznie, że za 52 lata Chiny, Indie, no niewiele, ale przeskoczą Amerykę. Natomiast będzie bardzo szybki rozwój Ameryki Łacińskiej i uwaga, Afryki. Produkt krajowy brutto Nigerii będzie za pół wieku prawie dwa razy większy niż Rosji. Natomiast to, co jest ważne, no to chyba trzeba powiedzieć, że rosną kraje, które są blisko nas, Turcja, akurat z tym krajem mamy jako Polska bardzo dobre relacje. Ona przejęła sporą część wpływów Rosji w Azji Środkowej, tej Azji Postsowieckiej, gdzie na pięć krajów cztery wywodzą się z kultury języka tureckiego. To jest Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, no tylko Tadżykistan jest z kultury języka perskiego, a więc z wpływu Iranu bardziej. To jest bardzo widoczne, natomiast no, myślę, że Europa powinna tym bardziej zwracać się do Ameryki, ponieważ to Amerykanie bronią nas w dużym stopniu i wojska w Europie. No i też w wymiarze gospodarczym jest to potrzebne. W tym samej prognozie, o której mówiłem, IMF-u, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest taka pokazana symulacja, co będzie w ciągu najbliższych 5 lat. I tutaj uwaga, bo często mówimy o Brexicie, że to nieszczęście dla Unii Europejskiej, to prawda, ale ta prognoza pokazuje, że w ciągu najbliższych 5 lat gospodarka brytyjska, podkreślam, będzie się rozwijać szybciej niż niemiecka. A więc okazuje się, że poza Unią Europejską jest życie, jest świat. No, że to nie jest tak, że jakiś kraj wychodzi z Unii Europejskiej, następuje jakiś kataklizm, katastrofa. Oczywiście są minusy tego wyjścia dla Londynu. Tym niemniej jednak w sumie oni lądują miękko. To też może być, nie wiem, czy zachęta do kolejnych exitów, bo ja myślę, nie wiem, czy Zbigniew Kuźmiuk się ze mną zgodzi, jest ekonomistą, ale prędzej, jeżeli będą jakieś exity, to raczej ze strefy euro, która no, przynosi owszem korzyści, ja wiem, o dwóch państwach. Dla Niemiec i dla Holandii tak. Cała reszta na tym raczej traci, zwłaszcza kraje biedniejsze, które no, startują do wspólnej waluty i okazuje się, że to jest korzystne dla tych, którzy tam eksportują, ale nie dla tych państw. Reasumując, Unia owszem biegnie do przodu, ale jak taki maratończyk, inni biegną jak średniodystansowcy lub nawet sprinterzy w sensie gospodarczym i Europa traci. No, tym bardziej powinna skupić się na tym, żeby była konkurencyjna, a są pewne rzeczy, i na tym już kończę, gdzie Unia Europejska popełnia takie trochę samobójstwo ekonomiczne, takie harakiri. No, gdy chodzi o politykę klimatyczną, to jest ograniczanie możliwości przemysłu europejskiego, tak? Już nie mówiąc o tym, że będzie się zwiększać bezrobocie poprzez wsianie tej polityki w życie. Podobnie pakiet mobilności, jest to ograniczanie konkurencyjności firm na rynku europejskim. Tak, owszem, chodzi w dużym stopniu o polskie firmy, ale nie tylko. A więc Unia Europejska poprzez swoje regulacje sama sobie spowolnia rozwój i w ten sposób może to tylko budzić radość w Azji czy na innych kontynentach.
Dziękuję bardzo. I panie europośle Zbigniewie Kuźniuk.
Rzeczywiście potwierdzam tę tezę, że Unia Europejska staje się coraz mniej konkurencyjna i że wyraźnie traci dystans nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale także do krajów azjatyckich, a w tej długiej perspektywie, gdyby kontynuowała dotychczasową politykę, będzie, można powiedzieć, w ogonie świata. Miejmy nadzieję jednak, że ostatecznie do tego nie dojdzie. Rzeczywiście robi to często własnymi rękoma. Nie ulega wątpliwości, bowiem, że to, co zaproponowano w ramach tej polityki klimatycznej, to pozbawia gospodarkę Unii Europejskiej konkurencyjności. No, wzrost cen energii w krajach Unii Europejskiej jest oczywistym faktem. On po części wynika z tego, co stało się w związku z agresją Rosji na Ukrainę, bo to Rosja zdestabilizowała te rynki surowców, głównie gazu. Ale nie ulega wątpliwości, że duża część wzrostu kosztów energii to jest pochodna polityki klimatycznej. No w Polsce mniej więcej 40% ceny energii elektrycznej to są te opłaty klimatyczne, to znaczy płatności za pozwolenia na emisję CO2, a jeżeli ona będzie dalej kontynuowana, to jeżeli chodzi o tak zwane ciepło systemowe, czyli to ciepło dostarczane mieszkańcom w dużych miastach, to około 60% kosztów tego ciepła to będą konsekwencje związane z kosztami emisji CO2, więc to jest droga donikąd i doświadczają tego wszystkie gospodarki, ale ostatnio bardzo wyraźnie widać to w gospodarce niemieckiej, która przez lata miała być wiodącą, jeżeli chodzi o te zamysły zmiany miksu energetycznego, to znaczy próbowano opierać energetykę niemiecką głównie na energii odnawialnej, a takim stabilizatorem całego systemu miała być energetyka gazowa, ale gdy okazało się, że no, z Rosją trzeba skończyć interesy, Niemcy ciągle liczą, że być może do tych interesów wrócą, ale na razie ten gaz tani rosyjski gaz do Niemiec nie płynie. Okazuje się, że podstawowym problemem gospodarki niemieckiej są wysokie ceny energii i to rzutuje na funkcjonowanie tamtego przemysłu i tamtej gospodarki. Rykoszetem odbija się to także na gospodarce polskiej, no bo skoro około 60% tego eksportu unijnego nasza gospodarka kierowała do Niemiec, to w sytuacji wyraźnego spowolnienia gospodarki niemieckiej także i my dostajemy, nasza gospodarka dostaje za to rykoszetem. Dlaczego tak dużo mówię o tej polityce klimatycznej? Bo rzeczywiście świat ze zdumieniem przygląda się, że Unia Europejska na własne żądanie pozbawia się konkurencyjności. No jeżeli potraktujemy wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej jako całość, odpowiada za 8% światowej emisji CO2, i próbuje redukować tę emisję właśnie takimi posunięciami, które obniżają konkurencyjność unijnej gospodarki, a główni emitenci robią bardzo niewiele albo zgoła nic, bo na przykład Chiny zapowiedziały, że zabiorą się za swoją energetykę węglową dopiero po roku 2030, czyli wtedy, kiedy duża część Unii Europejskiej chce w ogóle odejść od energetyki węglowej, no to określa się Chiny jako takiego czołowego podróżnika na gapę, jeżeli chodzi o światową politykę klimatyczną, bo Chiny nie ponoszą na razie ogromnych kosztów związanych z prowadzeniem tej polityki u siebie, natomiast są głównym beneficjentem unijnej polityki klimatycznej, bo są czołowym dostarczycielem fotowoltaiki dla mieszkańców Unii Europejskiej, produkują to i znaczną część eksportują, no i stali się w tak zwanym międzyczasie liderem w produkcji samochodów elektrycznych. Niemcy liczyli na tą gałąź produkcji, okazuje się z różnych powodów, że konkurencję w dużej mierze przegrali, więc Chińczycy korzystają na zapotrzebowaniu Europy na właśnie panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne, a jednocześnie produkują to przy użyciu bardzo brudnej energii w zasadniczej części pochodzącej z węgla. Fachowcy na świecie mówią, że to droga donikąd, że jeżeli Unia Europejska będzie prowadziła dalej taką politykę, to w oczywisty sposób przegra tę konkurencję światową. I w związku z tym konieczne są poważne korekty wielu unijnych polityk, w tym także właśnie polityki klimatycznej.
Widzimy też, że na świecie kraje spoza Unii Europejskiej, kraje tworzące też grupę BRICS, ostatnie spotkanie w RPA, zrzeszają się, współpracują też na polu gospodarczym, tworzą pewną alternatywę dla porządku światowego i teraz też informacja, że rozszerzyli udział w tej grupie BRICS z 5 do 10 państw. Jakie tu są też zagrożenia i szanse dla nas, dla Polski w kontekście też naszego członkostwa chociażby w grupie G20?
To bardzo ważne pytanie, bo mam takie wrażenie, że my jesteśmy tacy bardzo europocentryczni, czyli uważamy, że Europa jest pępkiem świata i wszystko się wokół nas kręci, tak? No tymczasem tak nie jest. No tutaj ze Zbigniewem Kuźmikiem mówiliśmy o tym, że Europa traci dystans wyraźnie już od przeszło 100 lat, a w ostatnich dwóch dekadach Unii Europejskiej to jest rzeczywiście bardzo spektakularne i szybsze. Natomiast no, inni idą do przodu. No, grupa BRICS, może przypomnijmy, powstała w 2010 roku, to była grupa początkowo czterech państw, czyli Chiny i Indie z Azji, Brazylia z Ameryki Łacińskiej i Rosja. No, niektórzy mówią z Europy, ale mówią, że to jest przedstawiciel Eurazji. Rok później dołączyła Republika Południowej Afryki i no, nazwa się właśnie pochodzi z pierwszych liter tych państw, a więc B jak Brazylia, R jak Rosja, I jak Indie, C jak Chiny i to S, South Africa, Południowa Afryka. To są państwa, które one nie są jednorodne, bo na przykład no powiedzmy Rosja jest antyamerykańska, Chiny konkurują z Ameryką bardzo mocno, Brazylia za prezydenta Bolsonaro była bardzo proamerykańska, za prezydenta Luli obecnie go objął władzę po raz trzeci teraz 1 stycznia tego roku, jest antyamerykańska, RPA również, ale na przykład Indie bardzo blisko z Ameryką współpracują. Tu się zmieniło, bo kiedyś Ameryka współpracowała blisko z Pakistanem, a teraz Pakistan jest finansowany, inwestują tam pieniądze Chińczycy na wielką skalę, a z kolei Indie zbliżyły się do Waszyngtonu. Teraz szczyt w Johannesburgu, o którym mówił ojciec, postanowił poszerzenie aż o 6 państw tej grupy BRICS od 1 stycznia kolejnego roku. Uwaga, 2 państwa afrykańskie, Egipt i Etiopia. Państwo jedno z Ameryki Łacińskiej, bardzo Brazylia za tym optowała, to jest Argentyna. 2 państwa bardzo bogate, państwa szejków naftowych z Bliskiego Wschodu, a więc Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I uwaga, jako 6. państwo Iran. I akurat przyjęcie Iranu było bardzo mocno forsowane przez Rosję. To jest pewien jakiś sukces Moskwy, no to państwo bardzo blisko współpracuje z Rosją, gdy chodzi o kwestie no także pracy militarnej, no te drony którymi atakują Rosjanie Ukrainę, są w dużym stopniu produkcji irańskiej. Tu jest pewna taka próba stworzenia alternatywy dla G7. Dla G7, a więc tej kwintesencji Zachodu, gdzie jest zresztą tylko jedno państwo z Azji, Japonia, jest bardzo wiele państw zainteresowanych współpracą. Mówiło się o tym, że oficjalnie tylko 22 państw, aż 22 państwa chcą wejść do BRICS-u. No w końcu tylko niecała 1/4 weszła, 6, ale że około 60 nieoficjalnie składa taką aplikację. To także pokazuje, że to jest to podział świata obecnie jest bardziej skomplikowany. Jaki wniosek? No, w zasadzie został zawarty w pytaniu ojca. Tak, Polska w tej sytuacji, gdy następuje rozszerzenie BRICS-u, powinna, polska dyplomacja, polski rząd, powinien mocno wystąpić o poszerzenie grupy G20, ponieważ polska gospodarka się rozwija bardzo szybko, szybciej, czasem znacznie niż szereg krajów tej czołowej 20 świata i w moim przekonaniu to miejsce nam się już od dłuższego czasu należy. Do tej pory bywało tak, że nasz na przykład szef MSZ-u był zapraszany na spotkania szefów ministrów zagranicznych G20, ale to były rzeczy sporadyczne, natomiast w wymiarze takim merytorycznym, pod względem ekonomicznym, a zwłaszcza znaczenia geopolitycznego, co jest nie bez znaczenia, po agresji Rosji na Ukrainę, Polsce to miejsce w G20 się na pewno należy, choć pewnie nikt nie będzie chciał ustąpić, więc być może warto pomyśleć, że skoro BRICS się rozszerza, to może G20 warto zamienić na, no nie wiem, G21, G23 czy G25. Uważam, że w tym kierunku polski rząd powinien pójść, a już ostatnie zdanie, to rozszerzenie BRICS-u pokazuje, że jest szereg państw, które chcą iść jakby trzecią drogą, to znaczy ani Zachód z Ameryką jako liderem, ani też jakieś takie bliskie związki z Rosją, chcą pracować na przykład z Chinami czy z Indiami, to będzie na pewno determinować jego politykę światową w najbliższych dekadach. Ta konkurencja między Chinami i USA będzie z całą pewnością coraz bardziej ostra. Warto o tym wiedzieć.
Rzeczywiście potencjał tych krajów BRICS, tych dotychczasowych, robi wrażenie pod każdym względem. Ludnościowo dwa największe kraje świata, Indie i Chiny już teraz w tej kolejności, olbrzymia Brazylia. Są i mniejsze kraje o mniejszym potencjale, chociażby Południowa Afryka, ale teraz, skoro dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, to pojawia się także znaczący kapitał finansowy, bo przecież to rzeczywiście są ciągle petrodolary, niesłychanie ważne. Więc oczywiście my powinniśmy wyciągać z tego wnioski, choć rzeczywiście ten potencjał krajów BRICS jest potężny, natomiast widać, że to zróżnicowanie jest na tyle ogromne, że te kolejne kroki integracyjne są niesłychanie trudne. Tam padło to hasło wprowadzenia wspólnego pieniądza. Ale w oczywisty sposób ono musiałoby opierać się na potencjale tym bardzo zróżnicowanym poszczególnych krajów i dlatego niespecjalnie ten proces jest kontynuowany. Jakimś, można powiedzieć, namiastką czegoś takiego jest próba rozliczania przynajmniej części handlu pomiędzy tymi krajami w walucie chińskiej. Chiny tutaj, można powiedzieć, że narzuciły ten sposób, więc bezpośrednia wymiana, przynajmniej częściowo pomiędzy tymi krajami w tej walucie jest rozliczana. Ale w oczywisty sposób Indie nie przyjmą chińskiej waluty, podobnie jak Brazylia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc ta integracja, te dalsze kroki integracyjne na pewno nie będą łatwe, ale nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście, jeżeli są publikowane statystyki, ludnościowe, obszarowe, eksportu, PKB i tak dalej, to robi to wrażenie, bo w zestawieniu w tych statystykach kraje Unii Europejskiej, nawet cała Unia Europejska, wobec tego potencjału jest malutkim liliputem. Więc rzeczywiście powinniśmy z tego wyciągać wnioski i kolega Ryszard Czarnecki ma absolutnie rację. Polska także ze względu na rosnący swój potencjał powinna akcentować swoją obecność i rzeczywiście gospodarczo tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze PKB, miejsce w G20 nam się należy, bo wyprzedzamy przynajmniej kilka krajów z końcówki G20, ale w oczywisty sposób żaden kraj przecież nie zrobi nam miejsca, więc wydaje się, że taką dobrą formułą i chyba do akceptacji dla tych, którzy w G20 do tej pory jest, byłby postulat rozszerzenia, może nie tylko o Polskę, ale jeszcze 2-3 kraje, żeby to było łatwiej przeprowadzić i powinniśmy za tym obstawać, zwłaszcza, że w G20 nie ma żadnego kraju o takim doświadczeniu, jakie ma Polska. A o jakie doświadczenie chodzi? O doświadczenie transformacji gospodarczej, przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej i jesteśmy, mimo tych błędów popełnionych na początku lat 90., to jesteśmy jednak dobrym przykładem, że wspomagając politykę gospodarczą, mam na myśli teraz już rządy Prawa i Sprawiedliwości, wspomagając politykę gospodarczą, polityką społeczną, możemy być dobrym wzorem dla wielu krajów, których taka transformacja czeka. Ostatnio taki sygnał przyszedł z ONZ-u. Krzysztof Szczerski, nasz ambasador w ONZ-cie, właśnie podzielił się publicznie taką refleksją, że ma coraz więcej tego rodzaju rozmów z ambasadorami tych krajów, które stają przed taką transformacją, aby podzielić się polskimi doświadczeniami, szczególnie tymi doświadczeniami ostatnich lat, kiedy Polska mimo tego, mówimy o tym, ale tak naprawdę te ostatnie 4 lata funkcjonujemy w strasznie trudnych warunkach. Oczywiście nie tylko my, wiele innych krajów, ale trzeba to brać pod uwagę i eksponować. Mam na myśli skutki pandemii COVID dla gospodarki, także dla tej sfery społecznej. One były rzeczywiście ogromne. I teraz jako kraj frontowy ponosimy konsekwencje tej agresji Rosji na Ukrainę, więc to są bardzo trudne doświadczenia. Funkcjonujemy w bardzo trudnych warunkach, a mimo tego bardzo szybko rozwijamy się gospodarczo, mamy najniższe w historii bezrobocie i jednocześnie wyraźnie skracamy dystans do najbardziej zamożnych krajów Europy Zachodniej. I właśnie jesteśmy tym specyficznym krajem, który ma takie doświadczenia i mógłby się w ramach tej grupy G20 czy G23 tymi doświadczeniami dzielić.
Jedna taka uwaga, jeżeli można, mianowicie to, co jest wielką zaletą Polski, myślę, że jeszcze za mało wykorzystywaną na arenie międzynarodowej, to to, że Polska, rozwijając się bardzo szybko i będąc częścią Zachodu, nie ma za sobą spuścizny kolonialnej, a to jest niesłychanie istotne dla wielu krajów Afryki i Azji. Jeżeli ktoś się teraz dziwi, że Rosja, która słabnie na całym świecie, ale w Afryce rola Rosji paradoksalnie czy nieparadoksalnie wzrasta. A czemu wzrasta? Ano, że w wielu krajach afrykańskich, takich jak na przykład RPA, czy Sudan, czy Libia, czy Mozambik, czy Madagaskar, robimy bardzo konkretnie, czy Republika Środkowej Afryki, czy Niger ostatnio, czy Mali, ale także Lesoto, czy dawny Swaziland, tam wszędzie Rosjanie są odbierani dobrze. Dlaczego? Bo oni mówią, myśmy nie mieli kolonii, a ten Zachód brzydki miał kolonię i was uciskał. Co zresztą jest prawdą, bo rzeczywiście my akurat z Mieniem Kuźmiukiem pracujemy w Belgii. Belgia robiła fortunę przez wieki na dramatycznym ucisku na przykład w Kongu Belgijskim i tam rzeczywiście działy się rzeczy straszne z punktu widzenia takiej po prostu chrześcijańskiej etyki. I my powinniśmy wykorzystać na arenie międzynarodowej to, że Polska nigdy kolonii nie miała, jednocześnie jest częścią Zachodu, jest gospodarką, jak powiedział mój kolega z Europarlamentu, która się szybko rozwija, uważam, że my powinniśmy właśnie w większym stopniu zwracać uwagę na Afrykę i Azję, zwłaszcza, że no, nasze możliwości na tym bardzo nasyconym rynku europejskim są dosyć ograniczone, gdy chodzi o kwestie eksportu. Tak, mamy w tej chwili historyczny, największy eksport w historii, natomiast trzeba szukać też nowych rynków. Jesteśmy wielkim krajem, powinniśmy nie zacieśniać naszego pola widzenia gospodarczego, ale także geopolitycznego, wyłącznie do starego kontynentu.
Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Temat naszej audycji, przyszłość Europy, aktualne dylematy i alternatywy. Zapraszam wszystkich Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Na fladze kontynentu, na błękitnym twym niebiańskim świętym tle. Strzeż Europy, matko, od burz i zamętu i nie pozwól, by Europie było źle. A gdy jednak podczas burzy i gdy z oczu naszych zniknie nagle ląd, to do ciebie, morska gwiazdo, się zwrócimy. Ty nam wskażesz dobry krok i dobry prąd. Co z tej bramy do Fatimy
i od Malty aż po
z tobą
chcemy iść krok w krok.
Oddać głowa do Europy
i zagłony aż po Rzym.
O, ku wzdłuż i wszerz Europy, z tobą by na końcu z nim, z ostrej bramy do Fatimy
i od Malty aż po noc.
Śpiewem naszym cię sławimy.
Z tobą chcemy iść krok w krok.
Oddać głowa do Europy
i zagłony aż po Rzym.
O, wzdłuż i wszerz Europy, z tobą by na końcu z nim.
Zatańczymy tobie hołdas w Saragosie, aż z zazdrości pęknie z hukiem szatan zły. Będziemy, matko, wielbić cię radośnie, by z policzków twych osuszyć wszystkie łzy. I wepniemy się na skały Monserratu, by do stóp twych czarnych paść i u nich lec.
I zakrzykną temu pędzącemu światu, że bez ciebie nie ma sensu dalej biec, dalej biec. Z ostrej bramy do Fatimy
Tobą chcemy iść krok w krok.
Zagłony aż po Rzym.
Bogu wzdłuż i wszerz Europy, z tobą my na końcu z nim, z ostrej bramy do Fatimy.
I od Malty aż po noc,
śpiewem naszym cię sławimy.
Z tobą chcemy iść krok w krok.
Zagłony aż po Rzym.
Bogu wzdłuż i wszerz Europy, z tobą my na końcu z nim. Z tobą my na końcu z nim. Końcu z nim.
10 minut po godzinie 22 na naszej antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat: przyszłość Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy. Mamy pierwsze telefony, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dzielica.
Teraz i zawsze.
Anna z Belgii, chociaż teraz obecnie przebywam okresowo w Polsce. Ja cieszę się za podjęcie tego tematu. Witam gości, którzy znają Unię Europejską i Parlament, ponieważ dość długo już tam przebywają. A ja jako obywatel Polski i mieszkaniec Belgii chciałabym, żeby wreszcie polskie społeczeństwo dowiedziało się prawdy o Unii Europejskiej, o celach, bo praktycznie ci, którzy tam pracują, łącznie z panami, nie mogą tego powiedzieć, co jest naprawdę, ponieważ jeśli są pracownikami tych instytucji, to nie mogą wszystkiego powiedzieć, bo nie będą im płacić. I tak wszyscy mówią. Polskie społeczeństwo powinno dowiedzieć się o tym, ile Polska zapłaciła za przystąpienie do Unii, a ile zyskała. Oddaliśmy cały przemysł, oddaliśmy zasoby, oddaliśmy Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę. Państwa, które tworzą Unię Europejską, miały kolonie i do dzisiaj walczą o wpływy. Polska została przejęta. Wystarczy przeczytać książki ostrzegające przed Unią Europejską, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, które pisał Filip Adwent, który pisał niemiecki Karl Bederman. My dzisiaj jako Polacy żyjemy w bańce mydlanej, nie wiemy, jak jest naprawdę. A ponieważ ja bywałam wokół budynków Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, tam nie ma żadnych pieniędzy, tam nie ma niczego, co by społeczeństwu służyło. Tam są masy ludzi, urzędników, luksusowe pomieszczenia, opłaty, hotele, przeloty, za to wszystko płacą ludzie. U nas się buduje drogi, mówi, że sfinansowała to Unia Europejska i stawia się tablice dziękczynne. Ale przecież te pieniądze przyszły od Polaków. Przecież zobaczmy, my w Polsce nie mamy polskiego handlu. Czyli nie mamy polskich handlowców. My mamy tylko pracowników, którzy jak niewolnicy pracują u obcych. Czy my mamy jakiś przemysł? Ja z przerażeniem patrzę na jakość towarów w Polsce. To by nie wziąć, to praktycznie są śmiecie. To się nadaje do sprzedania, dwa razy użyć, do wyrzucenia.
Dziękujemy bardzo pani Anno za ten głos.
I chciałabym, żebyśmy wiedzieli, bo to naprawdę spłaciliśmy dużo, oddaliśmy wszystko, a coś nam za to dadzą.
Dziękujemy. Oddajemy głos naszym gościom, a w studiu przypomnę eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości pan Ryszard Czarnecki oraz pan doktor Zbigniew Kuźmiuk.
Po pierwsze, taka uwaga na początek. No, rzeczywiście trzeba powiedzieć bardzo jasno i tak wprost, szczerze, otwarcie. Mianowicie, no, dzisiaj trochę Unia Europejska składa się z takiej Europy A i Europy B. Europa A to są państwa, które swoją potęgę gospodarczą przez wieki budowały na koloniach. To jest prawie cała ta piętnastka, dawna EWG, no oczywiście bez Skandynawii, tak? No i też bez Austrii. Natomiast i Irlandii. Natomiast Europa B to są kraje, które weszły do Unii Europejskiej w XXI wieku, z Polską na czele, które nigdy kolonii nie miały. I po pierwsze, te kolonie były źródłem siły gospodarczej przez wieki, ale teraz, kiedy te państwa no, zaczynają płacić pewne odsetki od tych kolonii, bardzo bolesne, w postaci olbrzymiej fali imigrantów, często z ich własnych kolonii, nie zawsze, ale często z ich własnych kolonii, to jest przykład Francji, Belgii i Holandii, bardzo spektakularny, też Wielkiej Brytanii to już jest poza Unią, no to teraz te państwa mówią, no tak, ale jest Solidarność Europejska i musimy się teraz tymi imigrantami dzielić. To znaczy, kiedy budowały swoją potęgę gospodarczą w oparciu o kolonie, to jakoś nie mówiło o Solidarności Europejskiej i nie chciały się tym bogactwem dzielić z na przykład Polską czy innymi krajami naszego regionu. Ale kiedy trzeba teraz płacić cenę, która jest efektem no, bycia państwem postkolonialnym w sensie takim, że miało się te kolonie, teraz się już ich nie ma, ale często jeszcze jakieś ma się wpływy i zyski z tych kolonii się czerpie, na przykład Francji, bardzo spektakularny, to teraz my mamy jako kraje naszego regionu z Polską płacić z tego tytułu. No, przepraszam bardzo, na to zgody być nie może. Natomiast myślę, że to, że początkowa nasza pozycja w Unii Europejskiej nie była mocna, wynikało z pewnych błędów w negocjacjach na samym początku, na początku lat 1990. Na przykład wtedy zgodzono się na rzecz fatalną, zgodzono się na to, żeby w okresie aż 4 lat między rokiem 2000 a 2004 Polska nie miała dostępu do rynków unijnych bezcłowego, czyli że nie mogła eksportować bez ceł, ale już jednostronnie te kraje członkowskie Unii Europejskiej miały dostęp do naszego rynku, wielkiego rynku polskiego, jak na warunki unijne i mogły eksportować bez cła. A więc ten okres 4 lat też zaważył na pewnej dysproporcji. Te nożyce rozwoju gospodarczego się powiększyły między nami a krajami dawnej EWG, dawnej piętnastki. No i też błędne założenie, które wtedy przyjęto na przykład w 1990-tych, już nieważne kto, ważne, że tak się stało, mianowicie, że Polska najpierw wejdzie do Unii Europejskiej, potem dopiero do NATO. No, okazało się akurat dokładnie zupełnie inaczej.
Rzeczywiście ja rozumiem to rozgoryczenie pani Anny. Nie wiem od kiedy mieszka w Belgii, ale być może to, że może mieszkać, jest Polką i mieszka w tej chwili w Polsce, ale jest tak, że ma możliwość funkcjonowania w Belgii. To wynika także z tego i swobodnie przemieszcza się. To wynika także z tego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wcześniej było to znacznie trudniejsze, ale wracając do istoty tego pani pytania, to znaczy tam padła w tym pytaniu, w tej dłuższej zresztą wypowiedzi niż pytaniu, była taka bardzo smutna sugestia, że no wiele rzeczy niekorzystnie dziejących się w Polsce to jest konsekwencja naszego członkostwa w Unii Europejskiej. No, to nie może być prawda, bo nasza transformacja zaczęła się w roku 89, a członkiem Unii Europejskiej zostaliśmy dopiero w roku 2004. Oczywiście stowarzyszenie nastąpiło wcześniej, były tego konsekwencje, ta niesprawiedliwość, o której wspominał przed chwileczką poseł Czarnecki, otwieranie polskiego rynku, a brak otwarcia rynków krajów Europy Zachodniej jeszcze przed naszym członkostwem, to wszystko były błędy, ale kilkanaście lat funkcjonowaliśmy bez Unii Europejskiej i w tym okresie zostały popełnione katastrofalne błędy, między innymi polegające na tym, że dużą część naszego majątku o dużym potencjale zmarnotrawiliśmy. Rzeczywiście to wtedy odbywały się bardzo często prywatyzacje polegające na tym, że inwestorzy zagraniczni kupowali nasze przedsiębiorstwa tak naprawdę dla naszego rynku. Przejmując je, natychmiast je likwidowali, żeby w ten sposób wejść na polski rynek. Tych było błędów, no nie mamy czasu, żeby opowiadać te historie, było znacznie więcej, ale nie ulega wątpliwości, że Polska dwoma decyzjami, o której także tutaj wspominał poseł Czarnecki, tą decyzją członkostwa w NATO w 1999 roku i członkostwa w Unii Europejskiej, no ostatecznie przesądziła, że znaleźliśmy się po zachodniej stronie żelaznej kurtyny. Ja mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, co by było teraz, gdybyśmy w czasie tej agresji Rosji na Ukrainę byli krajem no, pomiędzy strukturami zachodnimi, a właśnie tą wielkomocarstwową Rosją z jej imperialnymi dążeniami do podporządkowania sobie sąsiadów. Więc właśnie tymi dwoma decyzjami z 1999 i 2004 roku przesądziliśmy dążenia naszych ojców, naszych dziadów, żeby znaleźć się w cywilizacji zachodniej. To były dwie decyzje przesądzające o tym. A konsekwencje tego są rzeczywiście różne, lepsze i gorsze. Jeszcze raz powtórzę to, o czym mówiłem w części telewizyjnej, być może teraz ci, którzy nas słuchają, tego nie wiedzą, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej, i to są twarde dane statystyczne, doprowadziło do tego, że nasze statystyczne bogactwo no bardzo wyraźnie rośnie. Ono wzrosło od 2004 roku do 2022 o 30 punktów procentowych. PKB na głowę mieszkańca mierzone siłą nabywczą naszej waluty w 2004 roku to było 49% średniej unijnej, a w 2022 roku to jest 80% średniej unijnej. Przez te kilkanaście lat, jeżeli chodzi o tę zamożność wyrażoną właśnie przy pomocy tego wskaźnika, nadrobiliśmy 30 punktów procentowych. To jest naprawdę, można powiedzieć, skok cywilizacyjny. Co więcej, ten dystans do tej pełnej średniej unijnej nadrabiamy coraz szybciej. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych, no być może do roku 2030 zbliżymy się do tych 100% średniej unijnej i niedużo będzie nam brakowało do najbardziej zamożnych krajów Europy Zachodniej, ponieważ one rozwijają się wolniej niż my, a czasami nawet dochodzi tam do spadku aktywności gospodarczej, więc tym bardziej nawet nasz mniejszy wzrost, ten dystans bardzo wyraźnie skraca. Oczywiście możemy mówić o wielu błędach i słuchaczka słusznie je dostrzega, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to, że jesteśmy po tamtej stronie, to jest niesłychana rzecz w tych trudnych czasach, w sytuacji, kiedy znajdujemy się, czy za sąsiada po stronie wschodniej, mamy no, wielkomocarstwową Rosję, która ciągle myśli i dąży do podporządkowania swoich sąsiadów.
Jedno tylko zdanie, dosłownie uzupełnienia, co mówił bardzo kompetentnie Zbigniew Kuźmiuk. Mianowicie jest tak, że nasza pozycja w Unii Europejskiej oczywiście po części wynika z pewnej gry Unii Europejskiej, która zawsze będzie chciała w negocjacjach na przykład akcesyjnych o członkostwo w Unii no, broni interesów krajów, które już są, a więc w tym wypadku tej piętnastki dawnej EWG, kosztem kraju, który kandyduje, no, w tym wypadku Polski. Ale także po naszej stronie były poważne błędy. No, przecież rząd SLD-PSL, który negocjował nasze członkostwo do Unii, z pewnych rzeczy w ogóle zrezygnował, nie wystąpił. No, czemu Słowenia uzyskała znaczące środki z Unii Europejskiej na rolnictwo na terenach wyżynnych, a Polska w ogóle o nie nawet nie aplikowała, nie zwróciła się, prawda? No, to pokazuje, że są też te pewne grzechy zaniechania i to, że w tej chwili Polska ten dystans nadrabia, to też wynika z tego, że mamy po prostu rządy, które wiedzą, jak to robić.
Mamy kolejny telefon, Radio Maryja, prosimy.
Z ziemi lubuskiej kłania się Jerzy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja proszę gości o to, żebyście zauważyli pewne dysproporcje, które występują, jeżeli chodzi o poczynania Unii Europejskiej. W związku z tym, ja krzyczę, Unia Europejska tak, wypaczenia nie.
Panie Jerzy, jakbyśmy jeszcze poprosili o włączenie radioodbiornika, żeby tam nam z tyłu nic nie było słychać.
Jeżeli mamy być i współpracować na prawach partnerskich, to nie może być mowy o krajach Unii Europejskiej A i Unii Europejskiej B. Jeżeli Unia Europejska pozwala sobie na takie pomysły, które, z których się śmiejemy, a zaczęło się tam od znanej już krzywizny ogórka, ale kończy się na sprawach w związku z emisją CO2, za które to Polska ponosi ogromne straty, które muszą obywatele ponosić, to my na to się nie godzimy. I szanowni panowie, chciałbym właśnie, żeby w Unii Europejskiej energia, którą się traci na walkę z Polską czy z Węgrami, została zamieniona na energię rozwoju i na postęp techniczny, żeby sprawy, o których mówicie tutaj, że za chwilę wyprzedzi nas i Afryka, i Azja, i Europa Łacińska, żeby do tego nie dopuścić. Niech przestaną się bawić w te polityczne jakieś przepychanki, a niech wrócą do korzeni. Unia Europejska, korzeni Schumana, wróć. I życzę panu sukcesów na tej drodze. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za dobre słowa. Natomiast tutaj pełna zgoda co do tego, żeby Unia Europejska rozwija się wolniej, bo zamiast skupić energię właśnie na zwiększaniu konkurencyjności gospodarczej, a inni nam uciekają, jak mówiliśmy to już wcześniej, to tą energię kumuluje na to, żeby stawiać pod ścianą kraj naprawdę konkurencyjny i przyspieszający gospodarkę europejską, jakim jest Polska. No, ja uważam, że wszystkie nasze problemy z Unią Europejską wynikają nie z tego, że u nas jest wymiar sprawiedliwości bardziej upolityczniony od innych, bo naprawdę z ręką na sercu w Niemczech politycy mają znacznie większy wpływ na szczeblu landowym, krajów związkowych i na szczeblu federalnym na mianowanie sędziów niż w Polsce. Prezydent Francji Emmanuel Macron tuż przed pandemią wystąpił z inicjatywą zwiększenia kompetencji prezydenta republiki odnośnie mianowania sędziów i pies z kulawą nogą w Brukseli w ogóle z tego tytułu nie zrobił żadnego historii, żadnego problemu. Nie mówiąc już o tym, że rozwiązania, które mamy w Polsce są w ustawodawstwie holenderskim czy hiszpańskim odnośnie wymiaru sprawiedliwości. Kwestia wymiaru sprawiedliwości czy kwestia Puszczy Białowieskiej i Kornika Drukarza, czy mediów, czy Trybunału Konstytucyjnego. W Polsce się tutaj, prawda, na nas gromy rzuca, że myśmy mieli Trybunał Konstytucyjny, a jak Trybunał Konstytucyjny był likwidowany w ojczyźnie pana Junckera, w Wielkim Księstwie Luksemburg, to w ogóle nikt z tego powodu nie płakał w Unii Europejskiej. Luksemburga z tego powodu wcale nie grillowano. Czy tego Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie ma w Holandii, czyli oficjalna nazwa Królestwa Niderlandów obecnie. To są podwójne standardy. Ale dlaczego wynikają? Z czego wynikają te ataki na Polskę? Bo Polska stała się krajem konkurencyjnym. I tak naprawdę Niemcy, czy Francja, czy choćby Holandia używają instytucji unijnych jako pewnego instrumentu w ograniczaniu konkurencyjności Polski. O to tak naprawdę chodzi, że Polska stała się konkurentem. Najpierw gospodarczym, to przyspieszyło w ostatnich latach, a także teraz obecnie geopolitycznym po agresji Rosji na Ukrainę. I tylko jeszcze jedna uwaga merytoryczna, to chodzi oczywiście o krzywiznę banana, nie ogórka, ale uwaga, jak my się z czegoś, ja to podkreślam często, my się z czegoś śmiejemy, to hola hola, bo tutaj naprawdę w tym rzekomo takim śmiesznym śmiesznej regulacji unijnej, tutaj po prostu chodziło o interesy. No, to rozwiązanie, żeby określić krzywiznę banana, przeforsowała Francja, żeby w ten sposób uprzywilejować eksport bananów z kolonii francuskich, na czym krocie zarabiały francuskie firmy, kosztem importu bananów z Ameryki Środkowej, czy szeroko rozumianej Ameryki Łacińskiej. I o to tu chodziło. Także niektóre takie śmieszne rozwiązanie, czyli na przykład no, ta krzywizna banana, czy też uznanie, że ślimak to jest ryba, no też tutaj znowu olbrzymie dotacje unijne poszły dla producentów ślimaków oczywiście we Francji. Dlaczego? Ponieważ oni dostali dostęp do środków unijnych przeznaczonych dla rybaków, ponieważ uznano, że ślimak jest rybą. Czy z kolei uznanie, że marchewka jest owocem, no też możemy się śmiać. Dziecko w szkole wie, że marchewka nie jest owocem, tylko warzywem. Dla Unii Europejskiej jest owocem, ponieważ dzięki temu, dzięki presji, uwaga, małego kraju, ale bardzo skutecznego, Portugalii, ojczyzna pana przewodniczącego Barroso. Akurat te decyzje były podejmowane w tamtym czasie, kiedy był przewodniczącym Komisji Europejskiej, bo komisarze, tak jak gospodarka, mają narodowość. Otóż wtedy uznano, że marchewka jest owocem i dzięki temu producenci ulubionego przysmaku Portugalczyków, czyli dżemu marchewkowego, dżemu z marchewki, uzyskali olbrzymie dotacje przeznaczone dla przetwórstwa owocowego, chociaż jako żywo robili w marchewce, a nie w jakimś owocu. Więc to pokazuje, że te pozornie śmieszne regulacje tak naprawdę nie są śmieszne, tylko chodzi o wielkie pieniądze.
Pan Jerzy z województwa lubuskiego zwrócił uwagę, że instytucje unijne, Komisja Europejska prowadzi wojnę z Polską. Ryszard tu wspominał o tym, że przeszkadza instytucjom unijnym nasza wzrastająca konkurencyjność. I to oczywiście jest racja, ale nie ulega wątpliwości, że zasadnicza część inspiracji dla instytucji unijnych do walki z Polską pochodzi z naszego kraju. To niestety politycy z naszego kraju inspirują instytucje unijne, w tym komisję, parlament, do walki z Polską. Te 40 parę rezolucji, które zostały przegłosowane przeciwko Polsce, w dużej mierze pochodziły z inspiracji właśnie europosłów Platformy i Lewicy. No i taka zupełnie świeża historia. No, Donald Tusk w Sopocie, zdaje się dzisiaj, mówił o tym, że jeżeli tylko wygra wybory, na drugi dzień pojedzie do Brukseli i zniesie tę blokadę na polskie KPO, a więc na te pieniądze z planu odbudowy. No proszę ojca, jeżeli główny polityk opozycji publicznie mówi coś takiego, to jeżeli to miało być prawdziwe, to czy to oznacza, że nie wiem, po wygranych przez Platformę wyborach zmieni się Trybunał Konstytucyjny, zmieni się Sąd Najwyższy, zmieni się Krajowa Rada Sądownicza, ona będzie taka jak na drugi dzień po wyborach. Przecież do tego nie dojdzie. Czyli to pokazuje, że Donald Tusk najpierw i jego ludzie zablokowali politycznie środki z Krajowego Planu Odbudowy, między innymi właśnie przy pomocy tych rezolucji, a teraz politycznie, gdyby nie daj Boże Polacy powierzyli im władzę, odblokują to w ciągu jednego dnia. To tylko potwierdza, że te decyzje mają charakter polityczny. I ja jestem głęboko przekonany, jeżeli Polacy powierzą nam zwycięstwo w nadchodzących wyborach, że trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości to nie będzie już kadencją rzucania nam kłód pod nogi przez instytucje europejskie. no trudno sobie wręcz wyobrazić, żeby demokratycznie wyłoniony rząd już po raz trzeci w demokratycznych wyborach był dalej szykanowany przez urzędników brukselskich. Na to sobie zapewne już nie pozwolimy, bo to jest po prostu zwyczajnie nie do przyjęcia. A to, co bardzo często nam się zarzuca, na przykład w wymiarze sprawiedliwości, a co jest dopuszczalnie prawne w innych krajach, tylko świadczy o tym, że ta ingerencja Unii Europejskiej w rozwiązania w wymiar sprawiedliwości w Polsce nie ma nic wspólnego z prawem Unii Europejskiej. To jest po prostu łamanie traktatów.
Jedna uwaga, jeżeli można. Się Donald Tusk w Sopocie mówił też, proszę bardzo, Polska nie dostała żadnych pieniędzy, a już nawet Węgry dostają. I to jest bardzo dobry przykład, żeby pokazać pewne sprawy. Mianowicie Unia Europejska wbrew pozorom jest bardziej pragmatyczna niż się myśli. Jeżeli Zbigniew Kuźmiuk przed chwilą mówi, że jak będzie trzecia kadencja, no to będą musieli się z tym pogodzić, to ma rację. To znaczy, dlaczego Węgry dostają pieniądze, mimo że tam są oskarżenia korupcyjne, zarzuty są tak naprawdę cięższe niż te, które są wobec Polski, znacznie cięższe. A dlatego, że Węgry są po wyborach, tak? W związku z tym no, Unia Europejska nie ma już takiego poczucia, że jest w stanie tam coś wygrać. Natomiast uważa, że dzięki temu naciskowi może wpłynąć na wynik wyborów w Polsce. Kiedyś w swoim czasie potrafiła doprowadzić do odwołania rządu lewicowego w Atenach w Grecji i prawicowego Berlusconiego w Rzymie we Włoszech. Polacy nie pękli, nie dali odwołać sobie rządu w pierwszej, drugiej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast teraz Unia chce wpłynąć na wynik wyborów, ale jak wybory się skończą, Prawa i Sprawiedliwość, mam nadzieję, znowu wygra, no to wówczas, tak jak z tymi Węgrami, pieniądze do Polski popłyną. Więc tutaj no, Donald Tusk niechcący tak naprawdę dokonał pewnej takiej demaskacji Unii Europejskiej, ale też pokazał, że Unia Europejska, skoro daje pieniądze Węgrom, które są po wyborach, to też da Polakom, jak już będziemy mieć kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Mam jeszcze jeden telefon, a następnie będzie utwór muzyczny. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i gości w studio, których serdecznie też pozdrawiam, ponieważ oni mają ciężką rolę, bo starają się nas dobrze reprezentować, ale widzą to ten pewien zamęt, który też tam panuje niestety, nie tylko u nas w kraju, ale w Unii. I chciałam właśnie swoje refleksje kilka powiedzieć na ten temat. No, 12 gwiazd, prawda, czyli Maryjna ta flaga Unii, w porządku. Ale właśnie jak to się ma do tego, że powstała Unia, Unia, Wspólnota Węgla i Stali, żeby Niemcy nie urośli w siłę. I teraz, kiedy Schuman, to mniej ważne od Altierego, zdaje się, nie wiem, za dużo nie wiem na ten temat, ale kiedyś profesor Krysiak o tym mówił, że po prostu nas się poniża. Chodzi o to, że Polacy, ja mówię o takich prawdziwych Polakach, moja mama walczyła w powstanie, potem była w obozach, ja się urodziłam już w zgruzowanej Warszawie, w szpitalu Dzieciątka Jezus, wszyscy odgruzowywali, o co chodzi, dlaczego to mówię. Ludzie byli, ci co naprawdę wrócili po tej wojnie, przeżyli, cieszyli się z tego, co jest. I biednie, ale chcieli po prostu żyć i coś tam tworzyć. Potem się zmienił, znaczy już ustrój powstał taki, jaki był i było też zamieszanie, ale nasza natura Polaków jest taka, że ja na przykład nie mogę zrozumieć, mam koleżankę, która mieszka w Belgii zresztą 50 lat, bo po studiach jecha, ja też jej nie rozumiem. Jest inne podejście, na przykład pani von der Leyen, no, czy inni. Polakom prawdziwym to Bóg, honor, ojczyzna, prawda? To jesteśmy zacofani w pewnym sensie, bo jeżeli nas w ten sposób poniżają, chociaż jest 12 gwiazd w tej fladze, czyli powinni nie wiem, no, mieć sumienia i jakieś po chrześcijańsku patrzeć. Ja tak, przepraszam, prymitywnie patrzę, już kończę. I na przykład, ale inne podejście, ja się cieszę, że, bo ja jestem stara, ale Polacy, niech się cieszą, ci młodzi, jak mają inne podejście, na przykład jakiś pan w sklepie, jak westchnęłam, jak kolejny raz na stronie żonobuni, to w takim dużym supermarkecie mówię, Boże, co oni wyprawiają z nami, ta Unia. Lepiej byłaby suchy chleb jeść i nie być w tej Unii, tak powiedział. Żeby sprowokować chyba troszeczkę dyskusję. A on powiedział, nie widzi pani, ile jest towarów? Jak nie byliśmy w Unii, nic nie było. A jak jesteśmy? No dobrze, ale czy człowiek ma tylko przewód pokarmowy? Czy na tym polega życie, żeby tylko ta własność, to wolność w porządku? Ale a gdzie solidaryzm społeczny? A gdzie honor? Bóg, honor, ojczyzna? No ja nie wiem, nasze pokolenia wymierają, ale chciałabym, żeby jednak troszeczkę tej duchowości zachować. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że gdybym miała piąte, znaczy to przepraszam za prowokację pewną, gdybym piąte w tym referendum pytanie było, ty chcesz być w Unii, to bym nie, piąte nie podała. No bo ja już się kończę, więc ja się cieszę, niech sobie żyją w komforcie takim, żeby w sklepie mieli wszystko kupić, ale ja sobie nie życzę, żeby nas poniżano i to Niemcy urośli w siłę po tym wszystkim, co nam zrobili, matki giną w Mauthausen. Ja nie jestem mściwa, tylko chodzi o pewną sprawiedliwość i o to, żeby tego Boga dostrzegać, który jest 12 gwiazd, albo zmienić to na jakąś inną flagę. Serdeczne dzięki i życzę powodzenia w tych pracach i no, trzymajmy się z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Pani Mario za ten głos i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Ja może będę mówił krócej, bo żeby większa ilość naszych szacownych słuchaczy mogła skorzystać z tej możliwości i my mogli skorzystać z możliwości z tej rozmowy z nimi. Więc takie dwie bardzo konkretne uwagi. Tak, pani ma rację. No i nie jedynym, może nie głównym, ale jednym z istotnych powodów tego, że Niemcy zostały zaproszone na pokład Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, było to, że uznano po wojnie, że lepiej, żeby Niemcy były inside, wewnątrz, niż outside, poza. Że jak będą w środku, to będzie się ich łatwiej przypilnować. To samo dotyczyło zresztą NATO. I to prawda, no tyle, że z czasem Niemcy zaczęły się to bardziej rozpychać, no i w zasadzie teraz w dużym stopniu zdominowały Unię Europejską. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że jednak to, co się stało w Europie Wschodniej, wojna Rosji z Ukrainą spowodowała, że też rola Niemiec geopolitycznie spadła. USA i za Trumpa, i za Bidena, czyli za Republikanów, i za Demokratów jednak postawiły na Polskę jako partnera numer jeden w Unii Europejskiej, a nie na Niemcy, mimo że akurat prezydent Biden, tak prywatny, to jest najbardziej proniemiecki prezydent czasów George'a Walkera Busha juniora. I tutaj no, pozycja Niemiec pod tym względem trochę spadła, to nie ma co ukrywać. No, druga pozycja jest dość obiektywna, to znaczy jednak Niemcy mają znacznie większe problemy energetyczne niż Francja, bo pozamykały elektrownie jądrowe u siebie. Pretekstem był wybuch elektrowni atomowej w Japonii, ale tak naprawdę kanclerz Merkel wtedy szykowała się pod nowe wybory i potencjalną koalicję czarno-zieloną, czyli CDU-CSU Zieloni właśnie, i chciała zlikwidować ten punkt sporny, który miałby być przeszkodą dla zawarcia koalicji zielonymi. Do tej koalicji nie doszło, elektrowni atomowych nie ma i teraz jest spór są w tych kwestiach między Berlinem a Paryżem. Druga kwestia, bardzo ważna sprawa pani poruszyła, solidaryzm społeczny. Dodałbym tak, no, jedna z istotnych zasad nauki społecznej Kościoła, zasada pomocniczości, no też legła u podstaw wspólnoty węgla i stali europejskiej, EWG, potem Unii, czyli Unia wchodzi, interweniuje wtedy, kiedy państwa członkowskie, państwa narodowe sobie nie radzą. Rzecz w tym, i to już ostatnie zdanie, że od pewnego czasu ta zasada pomocniczości została przekreślona. To znaczy, że Unia Europejska dosyć nachalnie wtrąca się w bardzo różne obszary życia, gdzie państwa narodowe sobie doskonale dają radę, że traktatowo traktaty europejskie mówią, że to są kompetencje państw członkowskich, państw narodowych, a nie Unii Europejskiej, nie Komisji Europejskiej, a Unia sobie z tego nic nie robi i żarłocznie te kompetencje dla Brukseli powiększa.
Pani słuchaczka także zwracała uwagę, żebyśmy upominali się o wartości w Unii Europejskiej i my to robimy. Zresztą tak jak pokazuje już ta praktyka polityczna kilku krajów Europy Zachodniej, ten przykład Polski i zwycięstwo prawicy w wyborach i skuteczne rządzenie naszym krajem okazuje się być zaraźliwe. Rzeczywiście w kolejnych wyborach parlamentarnych w takich krajach jak niedawno Włochy, Szwecja, Finlandia, liczyliśmy na to, że także no, w jakimś sensie Czechy, nasz sąsiad, o Węgrzech już była mowa, tych krajów, gdzie rządy o charakterze prawicowym obejmują władze stawiające właśnie także na wartości, jest coraz więcej, więc mamy nadzieję, że ten dobry przykład pochodzący z Polski będzie się upowszechniał także w większej ilości krajów Europy Zachodniej. I druga sprawa, no nie liczenie się z nami. Ja już mówiłem o tym, że to rzeczywiście szykanowanie. No można nawet stwierdzić brutalnie, rzeczywiście Rosja spotyka się z sankcjami, często daleko idącymi, ale takim drugim krajem, który przecież nie napadł na Ukrainę, sankcjonowanym przez Unię Europejską jest właśnie Polska. I nie ulega wątpliwości, że przyczyną tego sankcjonowania to są przyczyny polityczne, to jest walka z obecnym rządem, który rządzi przecież i został wybrany w demokratycznych już dwukrotnych wyborach. Ale rośnie potencjał Polski, rośnie ten potencjał gospodarczy, czego wyrazem rzeczywiście jest wzrost naszego PKB, mimo tych niekorzystnych zjawisk zewnętrznych, takich jak pandemia koronawirusa, czy wspomniana wcześniej wojna, ogromne wzrosty cen surowców energetycznych, które kładły się cieniem na gospodarce europejskiej, w tym polskiej, to ten wzrost gospodarczy rzeczywiście w Polsce jest imponujący. No dość powiedzieć, że w porównaniu z tym okresem przed kryzysem, ostatnim kwartałem 2019 roku, Polska po pierwszym kwartale tego roku miała wzrost PKB najwyższy w całej Unii Europejskiej, wynoszący 11,2%, więc wyszliśmy, można powiedzieć, z tych dwóch kryzysów zwycięsko i jesteśmy tym dobrym przykładem. No i ostatnia rzecz to nasz potencjał militarny. To przeznaczanie dużych nakładów na armię, coraz więcej analityków z Europy Zachodniej mówi wprost, że Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie, jeżeli w dalszym ciągu w takim tempie będzie inwestowała w zbrojenia. To z jednej strony oczywiście nakręca polską gospodarkę, bo część tych inwestycji to jest polski przemysł zbrojeniowy. Te dwa fakty właśnie, skuteczność gospodarcza, odpowiedzialna polityka społeczna, no i wreszcie właśnie ten kompleks militarny powodują, że Polska staje się coraz poważniejszym podmiotem na tej mapie europejskiej i choćby z tego powodu, jak sądzę, to szykanowanie musi ustać. Wiele rzeczy w Unii Europejskiej, a także w tych relacjach z otoczeniem Unii Europejskiej bez Polski już nie da się rozwiązywać. No powiedzmy otwartym tekstem, gdyby nie Polska, Ukraina nie byłaby w stanie toczyć tak długo konfliktu z Rosją. Polska jest tutaj kluczowym krajem, zarówno jeżeli chodzi o pomoc, jak i o udzielaną pomoc Ukrainie, jak i o organizację pomocy z całego świata. Więc jak sądzę, także będziemy jednym z ważniejszych krajów w ostatecznym zakończeniu tego konfliktu. To tylko pokazuje, że ta nasza pozycja jest coraz mocniejsza i myślę, że z tej pozycji będziemy także korzystać we wszystkich tych rozstrzygnięciach na forum Unii Europejskiej.
Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Temat naszej dzisiejszej audycji: przyszłość Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy. Naszymi gośćmi są eurodeputowani ze Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki i pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Wracamy po utworze hymn Unii Europejskiej, Oda do radości. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Dzień dobry. Robert z Łodzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chodzi mi o tą Unię, nie? Sami ci z Platformy jeździli, nadawali do Brukseli, a potem się dziwią, że pieniędzy nam nie mogą dać. Że nie możemy dawać pieniędzy. A sami przecież jeździli, nadawali na nas, nie? No, to jedna rzecz. Mówią, że nie ma praworządności, a przecież strażacy jeżdżą, wszystko gaszą, kurde, no przecież dogadują się z wszystkimi ludźmi tam, z tymi państwami. Przecież Szwecji byliśmy bohaterami, nie? Klaskali nam. Tego się nie widzi? No i chciałem powiedzieć jeszcze, że właśnie trochę, że na antenie tego, chodzi mi o to, że jeszcze... Jeszcze więcej prawdy trzeba mówić o tym, co robimy, jakie mamy sukcesy, bo to na przykład ten jakiś tam poseł z PO, nie chcę wymieniać teraz tego, to mówił, że trzeba kłamać, to wtedy ludzie uwierzą. A właśnie nie, na ogół, my musimy zrobić zupełnie odwrotnie. Mówić prawdę. Wtedy prawda wyjdzie na jaw. I trzeba to nie bać się, nie szufladkować, tylko mówić otwarcie, co nam leży na wątrobie. Nie bać się. Jak nie złapie ten jeden, to złapie drugi. I on to jakoś tam, to się rozejdzie.
Dziękujemy bardzo, panie Robercie.
Halo?
Tak, dziękujemy bardzo za ten głos. Oddajemy głos naszym gościom w studiu. Prosimy bardzo o odpowiedź.
Bardzo dziękuję panu Robertowi z Łodzi za ten głos. Dwie kwestie podstawowe. Jest tak, jak mówił wcześniej Zbigniew Kuźmiuk, to pan to do tego nawiązał. Mianowicie rzeczywiście jest tak, że no, na wojnie jak na wojnie czasem strzelają w plecy. I no niestety nam strzelają w plecy ludzie wybrani w Polsce europosłami, którzy głosują na przykład przeciwko pieniądzom dla Polski. To jest niesamowite, bo ja jako wiceprzewodniczący Europarlamentu prowadziłem debaty, gdzie greccy posłowie sobie skakali do oczu i hiszpańscy, i włoscy, i francuscy, ale jak przychodziło do głosowania w kwestiach budżetowych, finansowych, no to tam rząd z opozycją w tych krajach, przedstawiciele partii, które są w rządzie i w opozycji w tych krajach, głosowali oczywiście razem, bo wszyscy chcieli jak najwięcej pozyskać pieniędzy dla swoich państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej. Bo też tak było, że wyborcy by nie zrozumieli, dlaczego posłowie z opozycji głosują przeciwko funduszowi z tego kraju. No, może to jest też sytuacja taka, że jest przyzwolenie. Że jest przyzwolenie wyborców Platformy Obywatelskiej czy też Lewicy dla takich praktyk, że ci posłowie z PO czy z Lewicy, Nowej Lewicy, też tak się nazywa teraz, głosują przeciwko Polsce, przeciwko pieniądzom dla Polski. Więc to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest tak, myśmy bardzo pomagali Ukrainie. Jak policzyłem to, co Unia Europejska nam przekazała, środki dla Polski z tytułu pomocy dla uchodźców z Ukrainy i wszelkiej pomocy naszej dla Ukrainy, to nawet oczywiście nie licząc pomocy militarnej, bo o tym też kwestii dyskrecji nie wszystko o tym wiadomo, ale to, co Unia przekazała nam, to jest raptem 2%, uwaga, 2% to nie pomyłka, tej realnej pomocy Polski dla tych ludzi w naszym kraju, którzy przyjechali, uciekając przed wojną u siebie. I wreszcie sprawa ostatnia. Niestety ta pomoc nie wpłynęła na zmianę stanowiska Unii wobec nas. Owszem, nas chwalono, klaskano, poszczególni komisarze, jak komisarz Lenarczyk ze Słowenii, przy mnie Janusz Lenarczyk Polskę chwalił na posiedzeniach różnych komisji w Europarlamencie. Pani von der Leyen też w przemówieniu swoim chwaliła. Tylko że co z tego, kiedy w tym samym czasie są sankcje od Polski podejmowane. Więc no, tutaj, jak widać, można chwalić, a z drugiej strony jednocześnie bardzo karać w sposób zupełnie sprawiedliwy nasz kraj. I na końcu jeszcze taka jedna uwaga. No, naprawdę trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Tak, partie opozycyjne w Polsce zachowują się tak, jakby były albo, przepraszam, piątą kolumną, albo były po prostu takimi pożytecznymi idiotami dla wrogów Polski, którzy poprzez Unię Europejską nas atakują. No, zwracam uwagę, że tu nie chodzi tylko o Platformę i o Lewicę, bo na przykład kwestia PSL-u. Przecież oni nie protestowali, kiedy komisarz z ich środowiska politycznego, z Europejskiej Partii Ludowej, Grek Dimitris Avramopoulos, chciał karania kraju, który nie przyjmą imigrantów, kwotą ćwierć miliona euro, 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta. Zresztą to wtedy popierał ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Takie wiadomo było, że będą karane dwa kraje, Polska i Węgry. Donald Tusk to wtedy to popierał. Ale PSL siedział cicho, jak mysz pod miotłą. Nie protestował przeciwko temu, mimo że to był ich komisarz z ich rodziny politycznej.
Ja też bardzo szybciutko. Po pierwsze, tutaj pan Robert z Łodzi mówił o tym, że politycy opozycji tu publicznie dziwią się, dlaczego ciągle nie mamy pieniędzy z KPO, Krajowego Planu Odbudowy. Otóż, panie Robercie, oni się nie dziwią, oni zacierają ręce, że ich nie ma, bo mogą atakować za to Prawo i Sprawiedliwość, natomiast ich koledzy, europosłowie z Platformy i Lewicy, zabiegają w instytucjach europejskich, w tym w Europarlamencie, o to, żeby tych pieniędzy nie było. To jest swoisty makiawelizm, ale on pozwala tak funkcjonować. Tam namawia się kolegów z frakcji parlamentarnych, żeby głosowali przeciwko Polsce, w tym za blokadą pieniędzy z KPO, a w Polsce posłowie tych formacji z kolei atakują rząd za to, że jest nieskuteczny w staraniach o KPO. To jest świadoma niestety polityka. Bardzo dużo o tym postrzeganiu nas w Europie mówił Ryszard Czarnecki, więc już ten wątek pominę, ale rzeczywiście strażacy, pomagając w różnych krajach, w tym Szwecji, rzeczywiście zrobili niesłychanią dobrą robotę dla pozycji, dla postrzegania naszego kraju. Zresztą w Europie jesteśmy właśnie postrzegani, że na każdą prośbę pomocy z najbardziej odległego kraju, w tym na przykład Grecji, taką pomoc dostarczamy. No i wreszcie ostatnia rzecz, której dotknął, taka wydawałoby się być może nawet żartobliwa. Otóż to, że kłamstwo ma krótkie nogi, to wiemy, to jest powiedzenie w Polsce, ale to powiedzenie zmienił były premier, a obecny europoseł zresztą z listy Platformy, Marek Belka, bo stwierdził publicznie, że kłamstwo ma szybkie nogi. I w związku z tym w polityce, żeby wygrać wybory, to jest doradza nieodpłatnie Platformie, żeby wygrać wybory, to trzeba kłamać i kłamstwo przykrywać następnym kłamstwem, no bo jeżeli szybko zostanie wykryte, to przykrywać następnym kłamstwem. To są podpowiedzi dla polityków Platformy, żeby tak realizowali kampanię wyborczą i w dużej mierze tak właśnie ona jest realizowana. Rzeczywiście w publicznych wypowiedziach lider bardzo często posługuje się kłamstwem całkiem świadomie, no bo przecież jako były 7-letni prezes, premier, a także 5-letni szef Rady Europejskiej, powinien mieć o wielu rzeczach zdecydowaną większą wiedzę i zapewne tę wiedzę ma, ale jednocześnie świadomie nią manipuluje albo też wprowadza w błąd opinię publiczną, licząc, że kłamstwem wygra z Prawem i Sprawiedliwością. Otóż nic bardziej błędnego. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi i bardzo szybko kłamiący zostanie złapany za rękę. Coraz częściej te kłamstwa wykazujemy. Jest nawet taki specjalny program w telewizji publicznej, Jak oni kłamią, który właśnie rozkłada na czynniki pierwsze te kłamstwa stosowane przez opozycję w walce z obecnym rządem.
Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Zaraz wrócimy po krótkiej przerwie. Na naszej antenie trwają rozmowy niedokończone. Temat przyszłości Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy. Prosimy bardzo, ojciec dyrektor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie z drogi. Pozdrawiam z ojcem Benedyktem Cisoniem. Jedziemy, wracamy z Serpelic, z Podlasia. Byli bardzo zacni ludzie. 85. rocznica urodzin księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. W jego rodzinnej miejscowości. Wszystko się właśnie tam zaczęło, w tej pięknej miejscowości nad Bugiem, tuż przy granicy białoruskiej. Właśnie tam się urodził, tam chrzest, tam pierwsza komunia, święto bierzmowanie, prymicje i tak dalej, i dzisiaj dziękczynienie. Ale to tylko tak mówię, że w drodze słuchamy panów i bardzo dziękujemy panom ministrom również. Panowie byli ministrami też w rządzie, czy w rządach polskich kiedyś. Tak. Ja dlaczego telefonuję? Po prostu chciałem powiedzieć dziękuję. Bóg zapłać za to, co panowie robicie dla Polski. Właśnie tam, w Brukseli. Jest niełatwo. Widać, że po prostu no niszczą nas, co to dużo gadać. Ta Europa Zachodnia i to Niemcy, którzy nam tyle krzywdy już zrobili, bo ta krzywda jest nie do naprawienia.
Coś nam przerywa. Będziemy czekać na powrót sygnału. Powinniśmy mieć już z powrotem sygnał.
No mam nadzieję. No, słychać teraz?
Tak, to jeszcze dyrektorze, prosimy.
Ale a było słychać, czy nic nie było słychać?
Było słychać, tylko końcówka przerwało.
Dobra, no właśnie to jest to. Mówiłem, że Niemcy, Unia Europejska, ale Niemcy tyle krzywdy Polsce zrobili i teraz jeszcze mają czelność tak Polskę niszczyć. Bo to jest niszczenie Polski. Wtrącać się do naszych spraw. Wprost mówienie, czy tak jakbym miał jakiegoś kapo nad sobą w obozie koncentracyjnym i on nam dyktuje. Taki Weber czy inni. Jak tak można? Gdzie my jesteśmy? Co on zapomniał? A może jego ojciec był jakimś i ma takie ciągoty genetyczne. No, przepraszam, ale tak jest. Ja mam Niemców znajomych, ale my mówimy sobie prawdę i mamy dużo życzliwych Niemców. A to są jacyś potomkowie tych, którzy nas niszczyli. To jest skandal. Myśmy do takiej Unii nie szli, panowie. Myśmy do takiej Unii nie szli. Zostaliśmy oszukani. I teraz to, co robią. Tym bardziej dzięki, panowie, że trwacie nas na posterunku jak żołnierze w obronie granic, tak. Dziękuję serdecznie i nie dajcie się. Alleluja i do przodu. A ci posłowie, którzy zostali wybrani przez Polaków, ci posłowie, którzy szkodzą Polsce, to niech pamiętają, że to historia, w historii to zostanie. Pełnią rolę piątej kolumny. To jest, czy ta platforma, czy jakieś te lewice wszystkie. Lewice, to właśnie lewica, marksiści, komuniści robili też wiele krzywdy, również Polakom. Bardzo wiele zła, krzywdy, mordów. No i teraz ci przynajmniej powinni jakoś tak ekspiacyjnie zachowywać się przyzwoicie. No. A tutaj szkodzić tak Polsce, jeszcze robić złą opinię w świecie. To powiedziałbym, to jest porównam do tego, co już mówiłem parę razy na antenie. Miałem szczęście być w Kazachstanie. To nie była wycieczka, to było na zaproszenie księdza arcybiskupa Tomasza Pety. Pod koniec maja byliśmy, czterech kapłanów. I tam spotkaliśmy w Pietropawłowsku, złożyliśmy wizytę biskupowi prawosławnemu, nie katolickiemu, prawosławnemu. 20% tam jest prawosławia, 70% muzułmanów, 1% katolików, najwyżej 1%. I on powiedział do nas, mówi, jak tak można, jak tak można, co się dzieje? Polacy tak przeciwko Janowi Pawłowi II, przeciwko temu wielkiemu Janowi Pawłowi. I mówi, u nas by to nie przeszło w Kazachstanie. To tak samo się zachowują ci w Unii Europejskiej, jak ci Polacy, którzy przeciwko Janowi Pawłowi. To jest jakieś, no trzeba wiedzieć, że tacy ludzie też są, pracować nad nawróceniem, prowadzić dialog merytoryczny i modlić się o nawrócenie, ale nie nazywać zła dobrem. Panowie, jeszcze raz dziękuję za to stanie jak na granicy żołnierzy tam w Unii Europejskiej. I trzymajcie się, nie dajcie się. A tamto to błogosławić tych szkodników i mówić, Panie Jezu, zajmij się nimi. Bóg zapłać.
To bardzo ważny głos i też takie zobowiązanie dla tych europosłów, którzy myślą po polsku i nie tylko mówią po polsku, ale myślą po polsku i chcą bronić i bronią polskiego interesu. I za ten głos bardzo ja osobiście razem, myślę, dziękujemy. Ja powiem tak, no myślę, że trzeba dawać świadectwo. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać naszym rodakom, że można na forum Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego jasno, otwarcie, głośno bronić i wartości, i tradycji i Polski, polskości, ale także po to, żeby ośmielać naszych kolegów z innych krajów, że można być sobą, że można jasno prezentować obronę tradycyjnych wartości, wartości chrześcijańskich, a nie kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za drzwiami stały, mówiąc Cyprianem Kamilem Norwidom. I myślę, że to, co jest chyba naszą bronią, to myślę, że Zbigniew Kuźmiuk to potwierdzi, że my jesteśmy dumni z Polski, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy poczucie, że skoro jesteśmy Polakami, to mamy polskie obowiązki i po prostu trzeba robić swoje. Ja tutaj cytowałem to już ostatnie słowa generała de Gaulle'a, który kiedyś, jak przyjechał do Zabrza, to mówił Polakom, że Polska pozostała sobą. My musimy w Unii Europejskiej pozostać sobą, być wierni naszemu dziedzictwu. A ja potwierdzam, tak? Niemcy to jest ciekawa rzecz, że nie tylko Niemcy z opozycji, z CDU, z CSU, pan Weber, pan Galler, ale także Niemcy z obozu rządowego, jak ostatnio pan Daniel Freund, europoseł z Partii Zielonych, partii, która jest w koalicji rządowej, która ma resort spraw zagranicznych w swoich rękach. Oni Polskę bardzo brutalnie atakują. Ba, wiceprzewodnicząca Europarlamentu, socjalistka, pani Katarzyna Barley, mówiła o zagłodzeniu Polski. To mówi przedstawiciel kraju, który doprowadził do tego, że szereg Polaków umarło z głodu w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką. I tutaj jakby w ogóle nie ma głosu protestu przeciwko temu ze strony różnych polskich polityków, którzy się tym Niemcom kłaniają.
Ja również chciałbym ojcu dyrektorowi podziękować za ten telefon, za dobre słowo o naszej pracy w Parlamencie Europejskim. Serdeczny Bóg zapłać. Życzymy szczęśliwego powrotu do Torunia, bo już noc, więc tej dobrej drogi życzymy. Natomiast ojciec podniósł tutaj fundamentalną kwestię, która już uzyskała w tej publicystyczce politycznej nazwę grupa Webera, na zasadzie analogii do grupy Wagnera działającej w Rosji. Ta grupa działa w instytucjach europejskich i rzeczywiście bardzo mocno działa. Ojciec ma tutaj rację, bo tę zależność Platformy od Niemców, w tym w szczególności właśnie od niemieckiej CDU-CSU, no bardzo wyraźnie widać i te ostatnie miesiące pokazują wręcz, że zresztą taki był komunikat z gabinetu politycznego Webera wtedy, kiedy pojawiła się sprawa ewentualnej debaty premiera Morawieckiego z nim. to gabinet polityczny Webera odpowiedział, że no my mamy swojego przedstawiciela w Polsce, jest nim Donald Tusk, niech pan premier Morawiecki debatuje z nim. Więc jeżeli gabinet polityczny, nie sam Weber, tylko jego współpracownicy tak traktują Donalda Tuska, to rzecz... Tak, to jest rzecz rzeczywiście porażająca. Natomiast proszę ojca, ta zależność, ona może mieć swoje konsekwencje także. Gdyby, nie daj Boże, Platforma wygrała nadchodzące wybory i stworzyła nawet rząd techniczny, taki przejściowy, to nie ulega wątpliwości, że Niemcy za swoje usługi zażądają zapłaty. Właśnie dlatego walczą o to, żeby zmienić w Polsce rząd, żeby mieć wygodny rząd do załatwiania swoich interesów i w Unii Europejskiej, i na terenie naszego kraju. A na czym polegają te interesy niemieckie? No doprowadzić do reformy Unii Europejskiej, polegającej na tym, że ten duet niemiecko-francuski, a w szczególności niemiecki, będzie miał dominujący wpływ na funkcjonowanie instytucji unijnych, żeby załatwić trwale sprawę imigracji, to znaczy tego mechanicznego rozdziału imigrantów. Niemcy mają problem, kiedyś było Herzlich Willkommen, teraz są tego bardzo daleko idące konsekwencje społeczne, finansowe. W związku z tym dobrze by było się tymi imigrantami podzielić i wprowadzić taki mechanizm, którego już nie można by było podważyć. Zachęca się, dajcie palec, a my później weźmiemy rękę. Najpierw nieduża ilość imigrantów, ale co jakiś czas będzie coraz większa i nie ulega wątpliwości, że gdyby przyszedł rząd Platformy, to ten na ten mechanizm się zgodzi. To jest sprawa także tego majątku, który pozostał jeszcze w rękach państwa, tych swoistych sreber rodowych. No nie dalej jak chyba wczoraj Janusz Lewandowski, bo mamy to pytanie referendalne, czy jesteś za wyprzedażą majątku. Cały czas opozycja, w tym w szczególności Platforma, zwalczała to pytanie, mówiąc, że no po co ono ma być zadawane, po co to referendum, przecież nikt tu tego majątku sprzedawać nie chce. A Janusz Lewandowski, no, który kiedyś wyprzedawał za darmo i na raty, mówi, że no jakaś forma prywatyzacji no będzie konieczna po dojściu Platformy do władzy, więc okazuje się, że temat jest jak najbardziej aktualny. Więc no i wreszcie ostatnia rzecz, choć no niezwykle istotna z punktu widzenia Polski, to jest sprawa odszkodowań za II wojnę światową. Ten rachunek wystawiliśmy. To jest rachunek rzeczywiście robiący wrażenie także w instytucjach europejskich. Coraz więcej przywódców różnych krajów ze zdziwieniem odbiera to, że no Niemcy rozliczyli się ze wszystkimi, a z Polską, którą rzeczywiście zniszczyli, nie rozliczyli się w ogóle. To jest rzeczywiście potężne obciążenie. I gdyby przyszedł rząd Platformy, to nie ulega wątpliwości, że tę sprawę załatwiłby bardzo szybko, rezygnując z tych roszczeń. Więc jak widać, tych zobowiązań, które zaciąga Platforma, mając teraz wsparcie ze strony Niemców, jest bardzo dużo i niestety, gdyby, nie daj Boże, wygrała, to te zobowiązania wobec Niemiec będzie realizować i one będą kosztowały nasz kraj bezpośrednio bardzo dużo, ale będą także przynosiły konsekwencje na tym gruncie europejskim, bo ta sprawa rozdziału imigrantów, czy też reformy Unii Europejskiej, no będzie miała daleko idące konsekwencje na lata także dla naszego kraju. Na to zwracamy uwagę i mamy nadzieję, że Polacy, podejmując decyzję 15 października i tę związaną z referendum i tą decyzję wyborczą, no nigdy nie doprowadzą do tego, żeby Platforma w Polsce wróciła do władzy.
Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat: przyszłość Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy. W studiu gościmy europosłów Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Czarneckiego i doktora Zbigniewa Kuźmiuka. Mamy kolejne telefony, prosimy bardzo.
Niech będzie Paweł Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Edward Selma. Wprawdzie pan poseł Kuźmiuk poruszał temat dwutlenku węgla w Unii Europejskiej, tematu tego ETS, tego programu ETS, tego opodatkowania za dwutlenek węgla wytwarzany w przemyśle, Ja chciałem swoimi słowami tylko dodać parę słów, parę zdań. Mianowicie, dziwię się, że w sytuacji, gdy nie ma wyraźnych oświadczeń naukowców na temat, że w ogóle ocieplanie klimatu Ziemi występuje, nie ma oficjalnych, że tak powiem, również oświadczeń naukowców, że dwutlenek węgla cokolwiek ma wspólnego z tym ewentualnym, jeżeli takowe jest, ociepleniem klimatu na Ziemi, to dziwię się, że właśnie, że ci ludzie, którzy pracowali w Unii Europejskiej, to znaczy europosłowie, zgodzili się na to opodatkowanie dwutlenku węgla. Czyli ten system ETS, każdy, kto wytwarza dwutlenek węgla, który spala węgiel w Polsce i w całej Unii Europejskiej, jak wiem, czy też inne jakieś paliwa węglowe, no to musi wykupić sobie to prawo do emisji tego dwutlenku węgla, a to powoduje, jak wiadomo, podwyżkę cen energii elektrycznej, podwyżkę cen ogrzewania pomieszczeń. To jest potężne obciążenie, to są miliardy, jakie spłaci społeczeństwo, firmy i tak dalej w Unii Europejskiej. Poza Unią tego nie ma. Więc tutaj ja to widzę, tak mi się wydaje, że to jest po prostu jakieś oszustwo, wielkie oszustwo XXI wieku, ten cały program ETS i nie ma tutaj głosów, które by krytykowały wyraźnie i nie ma tu jakiegoś buntu ze strony państw europejskich, Unii Europejskiej przeciwko temu opodatkowaniu. Także tutaj właśnie dziwię się i dlatego też proszę o zdań na ten temat ze strony europosłów. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo, panie Edwardzie, za tę wypowiedź.
Może ja teraz zacznę. Panie Edwardzie, rzeczywiście mówiłem o tej w pierwszej części, ale teraz zdaje się w tej części radiowej, że w polskich warunkach przy tym dużym udziale w miksie energetycznym energetyki węglowej 40% ceny prądu to są właśnie opłaty ETS-owskie, a jeżeli chodzi o tak zwane to ciepło systemowe, czyli to ciepło dostarczane do mieszkań w dużych miastach, to jest aż 60% ceny tego ciepła to jest opłata ETS-owska. No, co więcej, ten system zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami ma być rozszerzony w najbliższym czasie także o transport i budownictwo. To ma być tak zwany ETS drugi, ma być źródłem europejskiego, to znaczy pieniądze z tego handlu mają być źródłem zasilania europejskiego tego funduszu społecznego, który ma łagodzić skutki polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ale to oznacza, i pan słusznie to zauważył, no, wyraźną podwyżkę cen, także biletów lotniczych czy przewozów transportem morskim. To negatywnie odbije się na całej gospodarce europejskiej, jeżeli świat nie zdecydowałby się tego wprowadzać, a wszystko wskazuje na to, że Unia chce być tu niekwestionowanym liderem. Co więcej, no, w sprawie tego ETS-u te przyjęte rozporządzenia, o ile teraz wpływy z handlu emisjami, bo kraje dostają pewną część uprawnień od Komisji Europejskiej i wpływy z tego handlu zasilają budżety krajowe. Polska przeznacza, zresztą zgodnie z prawem unijnym, środki ze sprzedaży tych pozwoleń na tą politykę klimatyczną, między innymi dofinansowana jest z tych pieniędzy fotowoltaika, która w Polsce cieszy się niesłychanie dużą popularnością. No teraz to ma być zmienione, przynajmniej 25%, taka jest propozycja, czy takie by już jest rozwiązanie przyjęte w prawie europejskim, przynajmniej 25% tych wpływów do tej pory wpłacanych do budżetu krajowego ma być dochodem budżetu europejskiego. W tej sprawie złożyliśmy zresztą wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy się procesować z Komisją Europejską Zobaczymy, jak ten proces się potoczy. Tych skarg związanych z polityką klimatyczną polskich jest aż 6. Zaskarżyliśmy także tą decyzję o zakazie rejestracji samochodów silnikami spalinowymi po roku 2035. Więc rzeczywiście ta polityka, już abstrahując od tego wątku, co mówią naukowcy, bo tutaj rzeczywiście jest spór i trudno ten spór rozwikłać, ale podawałem inną rzecz niesłychanie ważną w tych rozważaniach. Jeżeli Unia Europejska jest odpowiedzialna za 7-8% światowej emisji CO2, no i chce podejmować, czyli podejmuje już bardzo radykalnie działania ograniczające emisje, które pogarszają konkurencyjność europejskiej gospodarki, a cały świat, w tym główni emitenci, tacy jak na przykład Chiny, chcą podjąć jakieś radykalniejsze działania dopiero za 7 lat, no to jest pytanie, dlaczego my mamy zabijać europejską gospodarkę, a świat dopiero się będzie przymierzał do jakichkolwiek ograniczeń. No i tutaj wymieniłem nawet te dwa przykłady, że my prowadzimy rygorystyczną politykę klimatyczną, a Chiny, które są największym światowym emitentem CO2, są głównym beneficjentem tej polityki, bo w tak zwanym międzyczasie stały się czołowym producentem i eksporterem paneli fotowoltaicznych i samochodów elektrycznych. Czyli na polityce klimatycznej unijnej bardzo mocno zarabiają, można powiedzieć, że jest jednym z kół zamachowych chińskiej gospodarki, a sami być może przystąpią do ograniczeń emisji po roku 2030. Nie ma w tym żadnej logiki. To jest ewidentne działanie na niekorzyść Unii Europejskiej i ja ciągle mam nadzieję, że nowy skład parlamentu, nowy skład komisji, zmieniony także skład Rady Europejskiej po następnych wyborach jeszcze raz zabiorą się za ten pakiet klimatyczny i być może przynajmniej część tych rozwiązań zostanie jednak zastopowana.
Krótko, żeby dać szansę kolejnym słuchaczom, to nie tylko Chiny, jak słusznie zauważył Zbigniew Kuźmiuk, także takie kraje jak Indie, Brazylia, Rosja w ogóle nic nie robią, a są przecież potężnymi producentami CO2, nic nie robią, żeby zmniejszyć tę emisję. USA dopiero ostatnio za Bidena, też nie od razu zapowiedziały rewizję polityki Trumpa w tym zakresie. I to trochę przypomina powieść hiszpańskiego pisarza Miguela Cervantesa o tym Don Kiszocie. Unia Europejska jest taki Don Kiszot, który walczy z tymi wiatrakami klimatycznymi. Choć oczywiście w tle stoją pewne interesy. A rzeczywiście mam takie wrażenie, że gdyby Unię potraktować jako taką normalną firmę, to prawo jest jednoznaczne. Jeżeli kierownictwo danej firmy, danej spółki, danej korporacji działa na niekorzyść gospodarczą, niekorzyść firmy czy korporacji, to nie tylko jest wywalone, idzie na zieloną trawkę, ale także są odpowiednie paragrafy, właśnie działalność na szkodę spółki. Gdyby te przepisy ładu korporacyjnego i prawnego przenieść do Unii Europejskiej, to by pewnie kolejni szefowie Komisji Europejskiej wylatywali z posady bardzo szybko, ale Unia rządzi się swoimi prawami niestety.
Nasze rozmowy niedokończone powoli dobiegają końca. Temat przyszłości Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy. Temat niezwykle szeroki, nie da się go wyczerpać nawet w tej naszej audycji rozmów niedokończonych, ale spróbujemy sobie jeszcze podsumować ten temat. Wracamy po krótkiej przerwie. nasza audycja Rozmowy Niedokończone, przyszłość Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy dobiega końca. Prosimy o słowa podsumowania naszych gości.
No cóż, ja po pierwsze chciałem bardzo podziękować za zaproszenie mnie do tej bardzo prestiżowej audycji i do bardzo ważnego radia, który, mówiąc takimi słowami z XVIII wieku, jest głosem wolnym, wolność ubezpieczającym. I tym bardziej tutaj warto i trzeba mówić Polakom prawdę. A prawda jest taka: Unia Europejska za tą fasadą sloganów o europejskiej solidarności, o integracji, która jest dobrym samym w sobie, za tą fasadą kryją się bardzo, bardzo brutalna walka o interesy. Interesy poszczególnych państw, interesy poszczególnych korporacji, porad narodowych często. I Polska musi na tym europejskim boisku, tak jak inni, grać o swoje interesy i twardo ich bronić w płaszczyźnie gospodarczej i w płaszczyźnie geopolitycznej. To jest inna Unia Europejska, tak jak powiedział słusznie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, niż ta, do której wchodziliśmy. Unia przez ten czas się zmieniła, może też trochę nas mamiono po stronie Brukseli tymi mirażami, bo obiecywano nam, że gdy chodzi o kwestie moralno-obyczajowe, to się nie będą tutaj wtrącać, a wtrącają się. Natomiast myślę, że tu po prostu trzeba robić swoje i oddzielać ziarna od plew. No, trzeba nazwać po imieniu. Tak, są europosłowie wybrani z Polski, którzy podnoszą rękę na własny kraj, na własną ojczyznę, którzy głosują wbrew polskim interesom. To trzeba nazwać po imieniu tych ludzi i formacje, które reprezentują. I myślę, że też, jeszcze raz to podkreślam, trzeba wyraźnie pokazywać, że można inaczej, że można być krajem nowoczesnym gospodarczo, a jednocześnie respektującym, szanującym i promującym tradycyjne wartości chrześcijańskie. I jeżeli Polska będzie to robić dalej, to okaże się, że takich ugrupowań konserwatywnych, które przejmują władzę, jak to było ostatnio we Włoszech, Finlandii, Szwecji, wcześniej w naszym regionie, w Czechach i na Węgrzech, jest więcej. Więc Polska pod tym względem ma pewną misję do spełnienia, ale przede wszystkim musimy bronić własnych interesów, to najważniejsze.
Ja również chciałbym bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału w tej audycji. Dziękuję i za tę część telewizyjną, i za radiową, za interesujące pytania i wypowiedzi telewidzów i słuchaczy, które do nas tutaj dotarły. Rzeczywiście powinniśmy budować, i to robimy bardzo szybko w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, potencjał gospodarczy, społeczny, a także militarny naszego kraju. To będzie poprawiało naszą pozycję także w Unii Europejskiej, czego już doświadczamy, że jesteśmy już w tej kategorii ciężkiej krajów członkowskich. Po drugie, sprzeciwiać się tym rozwiązaniom, które leżą w tej chwili na stole i wynikają z tej debaty o przyszłości Europy, i to także robimy, i proponować alternatywne rozwiązania. A naszym rozwiązaniem bardzo mocno forsowanym to jest Europa ojczyzn oparta o wartości. I jeżeli tych rzeczy będziemy pilnowali, to myślę, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej nie tylko nie będzie kwestionowane, ale będzie także pożyteczne dla Polaków, bo to powinno być naszym głównym celem.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
I pan doktor Zbigniew Kuźmiuk.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy współtworzyli naszą audycję, którzy jej słuchali. I temat naszej audycji, przyszłość Unii Europejskiej, aktualne dylematy i alternatywy, jest cały czas żywy. Będziemy go podejmować, aby to dobro, jakim jest pierwotny zamysł Unii Europejskiej, aby tworzyć wspólnotę wolnych narodów w oparciu o wartości, był realizowany, aby członkostwo Unii Polski w Unii Europejskiej mogło także przynosić tę odnowę, której Unia Europejska tak bardzo potrzebuje.